Gościem Radia Zachód jest Witold Gadowski, dziennikarz, publicysta, pisarz, komentator życia w Polsce, za granicą, obserwator baczny, myślę przede wszystkim. Witaj, Janusz Rzeczkowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
W Polsce mamy wybory samorządowe. Ja mam pytanie do pana redaktora, czy pan redaktor się tymi wyborami samorządowymi interesuje, bo kiedy słucha się pana wypowiedzi w internecie, także w mediach, no to zwykle są jakieś duże, wielkie afery, wydarzenia, analiza polityki zagranicznej, polityki państwa polskiego jako takiego, a wybory samorządowe, znajduje pan na to czas?
Tak, interesuję się wyborami, bo to jest rzecz ważna. Ona mebluje jakby najbliższą okolicę, w której mieszkam. I każdy z nas mieszka, więc to jak koszula, którą zakładamy. Ona musi być wygodna, dobra, wytrzymała i w miarę modna. Mhm. Tak jest z wyborami. Mam nadzieję, że te wybory wzmocnią polskie państwo. Że nie będą oszustwem na taką skalę, jak poprzednie wybory, kiedy naraz PSL zanotował dwucyfrowy wynik.
Słynna książeczka.
Tak. I to było oszustwo i to dzisiaj wiemy. Dziwne, że nikt nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej za te oszustwa. No, ale taki mamy kraj. Więc chciałbym, żeby te wybory wzmocniły państwo, ponieważ istnieje takie zjawisko, że tam, gdzie jest słabe państwo, tam bardzo silne są lokalne kliki. Na południu Włoch jest słaby organizm państwowy, więc funkcjonują mafie. W Polsce funkcjonują lokalne kliki. Każdy z nas zna taką klikę, która w pewien sposób uniemożliwia normalne życie na swoim terenie. Chciałbym, żeby państwo się wzmocniło i tym samym wyparło kliki. Państwo się może wzmocnić także dzięki dobrym wyborom samorządowym, bo samorząd to jedyna reforma, która naprawdę się Polsce udała. I dobrze chuchać i dmuchać na to, żeby to po prostu się rozwijało. Z tym, że dotychczas samorządy odnosiły sukcesy, ale jednocześnie stawały się, szczególnie w niektórych rejonach Polski, synonimem właśnie klikowości. Dobrze, żeby te lokalne kliki rozbić.
To właśnie pytanie o te wszystkie miasta i miasteczka prywatne, gminy prywatne, powiaty, gdzie istnieje szereg różnego rodzaju zależności, które uniemożliwiają właściwie takie transparentne podejście do sprawowania władzy. Często wydaje się przynajmniej, że ta społeczność jest za mała po prostu, żeby wybrać kogoś innego, żeby spróbować jakoś inaczej. I co wtedy?
No, jeżeli społeczność nie potrafi rozbić kliki wyborami, uczciwymi załóżmy, no to nikt im nie pomoże. To nikt im nie pomoże, bo państwo tak szybko się nie wzmocni, żeby ze swoją funkcją kontrolną i normatywną dotrzeć aż do miejsca, gdzie funkcjonuje taka lokalna klika. Oczywiście jest tak, że każdy samorząd, który zbyt długo utrzymuje się w tym samym składzie personalnym, degeneruje się, że dochodzi do niejasnych układów, powiązań, że jakieś kwestie nepotyzmu się pojawiają. No, to wszystko wiemy. Ale jakie może być remedium na te dolegliwości? Państwo się, jak już wspomniałem, tak szybko nie wzmocni. Więc remedium może być tylko wyjście poza układ partyjny, nie głosowanie na liderów list partyjnych, tylko baczne wybieranie ludzi, których znamy, którym ufamy i niezależnie od tego, pod jakim szyldem oni idą, to wybieranie takich ludzi, do których mamy zaufanie. No to jest jedyna droga do tego, żeby coś zmienić.
Takim samorządem, na który patrzy cała Polska, jest oczywiście Warszawa i ten bój między Patrykiem Jakim a Rafałem Trzaskowskim. Jakie ma pan przeczucia dotyczące wyborów warszawiaków?
Warszawa jest specyficznym miastem. No jej ustrój jest uregulowany odrębną ustawą. To jest miasto, które ma ponad 16 miliardów złotych budżetu. Dla porównania drugie co do bogactwa miasto w Polsce, Kraków, ma 4,5 miliarda. Więc to już jest skala, jakby to pokazuje skalę. Odrębny jest ustrój wewnętrzny Warszawy. Dosyć skomplikowany, który wyborcy nie bardzo do dzisiaj pojęli. Chyba tak to właśnie miało być, żeby do tych pieniędzy można się było dobrać. w sposób niejasny. Czy w Warszawie się zmieni? Obawiam się, że będzie to bardzo trudne, dlatego że lewy brzeg Wisły, czyli ta Warszawa właściwa, raczej będzie głosował na kandydatów establishmentowych i na kandydata establishmentowego. Prawy brzeg Wisły, czyli Praga, będzie głosował na Patryka Jakiego w większości. Tak to widzę, jak przyglądam się Warszawie. Mhm. Czy to wystarczy, żeby Patryk Jaki wygrał? Będzie mu bardzo trudno. Oczywiście druga tura jest pewna. W drugiej turze Jaki z Trzaskowskim. Jeżeli nic się nie wydarzy nieprzewidzianego, to jednak te osiedla zwane Ubowem Górnym i Dolnym mogą przeważyć szale zwycięstwa na korzyść kandydata PO. Czy to dobrze dla Warszawy? No, rządy pani Gronkiewicz-Waltz nie zapisały się najlepiej. Kontynuacja tych rządów raczej jest niewskazana. Więc jakby odruch samozachowawczy warszawiaków powinien być taki, że stawiamy na zmianę.
Ale kiedy patrzy się na sondaże, to zdaje się, że mówimy o przewadze niezbyt wysokiej, ale jednak Rafała Trzaskowskiego.
Cały czas ta przewaga się utrzymuje. Więc no, według wszelkich znaków na niebie i na ziemi, w drugiej turze zmierzą się dwaj najpoważniejsi kandydaci. Wszystko jest otwarte.
Mhm. A tak bliski pana sercu Kraków?
Oj, tam jest gorzej, dlatego że krakowianie są konserwatywni, tylko w takim niedobrym tego słowa znaczeniu. Nie lubią zmian. Od 16 lat rządzi ekskomunista Jacek Majchrowski i krakowianie nie chcą zmiany. Uważają, że to, co jest, może nie jest najlepsze, ale może zawsze być gorzej. To ten pesymizm też się niestety odbija na tych wyborach. Będzie bardzo trudno Małgorzacie Wasserman wygrać te wybory w Krakowie. Chociaż życzę jej tego z całego serca.
Jeszcze jedno pytanie o wybory samorządowe i o takie wrażenie. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że te wybory samorządowe, jak żadne inne wcześniej, nie były jednak podporządkowane politycznej sytuacji w kraju, napięciu, walce między głównymi ugrupowaniami parlamentarnymi?
To bardzo złe, dlatego że kampanię wyborczą zdominowały kwestie ogólnokrajowe, kwestie polityczne, kwestie kampanii partyjnych. Bardzo mało się mówi o lokalnych sprawach i o lokalnych kandydatach. To bardzo źle, bo to wybory samorządowe. Im bardziej upartyjnione są wybory samorządowe, tym gorzej dla samorządów. I jak mówię, no musimy my, głosując, walczyć o niezależność samorządów, wybierając niezależnie od list partyjnych. Czyli jeżeli na liście partyjnej jest człowiek, który jest wart zaufania, to nieważne, czy on jest na 10 pozycji, czy na 11, głosujmy na niego, a nie na lidera, który został przywieziony w teczce najczęściej. Albo jeżeli na liście niezależnych jest kandydat, którego znamy, wiem, że jest uczciwy, to głosujmy na niego. Niedobrze by było, żeby ta scena warszawska zdominowała całą Polskę i tak odcisnęła się w sposób taki zły na wyborach samorządowych, bo wybory samorządowe to wybory lokalne. No. I polityka nie może sięgać aż tak głęboko w nasze życie.
Jakie jest pana skojarzenie z ziemią lubuską, z województwem lubuskim, z Zieloną Górą, z Gorzowem? Przyjechał pan tutaj na spotkanie w Zielonej Górze. No ale jakieś pojęcie przecież o naszym regionie pan ma i takie pierwsze skojarzenia, które cisną się panu na usta, to?
No pierwsze skojarzenia, no to oczywiście takie bardzo dziecinne, czyli palmiarnia, krokodyl, wino, święto Bachusa. To wszystko mi się kojarzy z Zieloną Górą. Ale gdy zastanowię się nad gospodarką Polski, no to mogę powiedzieć, że tutaj lubuskie to taki mały Kuwejt Polski, prawda? No bo stąd właściwie 70% wydobycia gazu jest ze źródeł tutaj w okolicach Zielonej Góry. Bardzo duży procent polskiego wydobycia ropy, w tej chwili nie wiem ile, ale ponad 60% na pewno też jest stąd. Więc to jest niesłychanie ważne. No trochę na południe macie Zagłębie Miedziowe i ziemię, która obfituje w skarby, których nie wolno zmarnować. Więc moim zdaniem lubuskie to potencjalnie najbogatszy region Polski.
O tą miedź właśnie chcę pana zapytać, tak na koniec, dlatego że jakiś czas temu na pana vlogu pojawił się także materiał, w którym opowiada pan o złożach miedzi i o pewnych zabiegach, które czyni kanadyjska spółka, chcąc wydobyć tę miedź, pozyskać koncesję. I od razu panu powiem, że tutaj lokalnie jest bardzo duże poparcie dla tych działań w kontekście...
Dla działań Kanadyjczyków.
Tak, parlamentarzystów, organizacji pracodawców, jest taka akcja Miedź. Natomiast pan opowiedział się krytycznie wobec takiej perspektywy, stając po stronie KGHM-u, który przez miedzę tutaj chyba jednak blokuje możliwość wydobycia tych złóż. Dlaczego?
Wolałbym, żeby KGHM eksploatował te złoża tutaj Bytomia Odrzańskiego i przyległe. Z takiej prostej przyczyny, że jednak jest to spółka, która w 30 paru % jest jeszcze ciągle polską spółką i zasila budżet państwa. Kanadyjczycy z miedzi Kuperno poza podatkami nie zostawią tutaj zysku. To jest, rachunek jest prosty. Dla Polski polskie przedsiębiorstwa powinny być najważniejsze. Niepokoi mnie udział pana Stanisława Speczyka w tych działaniach, bo przypomnę, że to były prezes KGHM-u i były prezes Polskiego Instytutu Geologicznego.
W tym sensie ma bardzo dużą wiedzę na temat tych złóż.
Jeżeli tylko w głowie ma tą wiedzę, to powiedzmy, że to wina państwa polskiego, że go nie wykorzystuje. Ale jeżeli jeszcze zaopatrzył się w dokumenty, które nie powinien się zaopatrzyć, to tym powinny zająć się służby. Czy się zajmują? To jest pytanie. Przetarg, z tego co wiem, wstępnie wygrało Miedzi Kuper. Wygrało z KGHM-em. Więc sprawa jest otwarta. Ja z bardzo prostego, takiego zdroworozsądkowego punktu widzenia wolę KGHM. Bo wolę, żeby te duże środki, jakie będą płynąć z wydobycia miedzi, a więc i srebra, i złota, i pierwiastków ziem rzadkich, i uranu, żeby to wszystko razem, ogromne pieniądze, żeby jednak płynęły w dużej części do Skarbu Państwa i służyły nam wszystkim. Czy tak się stanie?
Na te pieniądze patrzą także Lubuszanie i czekają, kiedy te podatki wpłyną tutaj.
Ale to Lubuszanom wszystko jedno, kto będzie eksploatował, bo podatki będą płacić jedni i drudzy.
Tylko biorąc pod uwagę fakt nietrafionej inwestycji KGHM-u i to, że muszą w tej chwili lizać rany i odrabiać pewne straty, to pytanie, czy perspektywa zainwestowania KGHM-u jest bliska, czy raczej daleka, odległa.
KGHM przejadł pieniądze, które uzyskał ze sprzedaży akcji Polkomtela. Bo mówimy o tej niesławnej już dziś inwestycji pana Wirta w kanadyjską spółkę Quadra i w złoża chilijskie Sierra Gorda należące do tej spółki. Ale przypomnę, że na przykład w Kanadzie kupiono kopalnię srebra bez koncesji i bez zgód ekologicznych, nazwijmy to. Więc jak można było kupić coś takiego? Kopalnię, w której nie można eksploatować surowca. Bo nie ma zgody środowiskowej gubernatora. To wszystko razem powinno spowodować, że ktoś powinien odpowiadać karnie znowu za taką decyzję. To prawie 13 miliardów złotych, które tam poszło. Cisza, prawda? Zarówno tamten rząd, jak i ten rząd nie chcą się zajmować tą sprawą. Ogromne pieniądze, nikt za to nie odpowiada. Ale z KGHM-em nie jest tak źle, jakbyśmy mogli myśleć i środki inwestycyjne są na takim poziomie, że myślę, że Kanadyjczycy nie mają większych.
Czekamy zatem na rozwój wypadków, a ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Witold Gadowski był gościem Radia Zachód.
Dziękuję bardzo.